Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, tu Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok. Po dniu mamy, to już wiadomo, że odliczamy ostatnie majowe kartki, by ucieszyć się Dniem Dziecka i znaleźć radość na przykład w spacerowaniu po Białymstoku albo po Puszczy Białowieskiej. Popołudnik bajkowy do 13:00. Zapraszamy Olga Gordiejew i Tomasz Grybowicz.
Nie takie straszne. Akceptuję każdy gust i już czuję się ładnie. Ty przecież też tak możesz czuć. Nie porównuj się. Każdy coś innego ma, życie to nie wybieg. A choć zasady znam, liczy się to, co w sobie masz.
Dzień Dziecka to święto, na które czekamy z ogromną niecierpliwością.
Bo jest dużo prezentów, ponieważ to jest bardzo fajny dzień, wesoły.
I w tym dniu można spędzić bardzo dużo czasu z rodziną.
Rodzice zaskakują i najczęściej ja dostaję jakieś słodycze.
Ja najczęściej dostaję książki, bo ja bardzo lubię czytać. Jakieś takie o zwierzętach.
Chciałabyś, żeby Dzień Dziecka trwał przez cały rok?
Tak, takie święto dla dzieci. Dzieci są najważniejsze.
Na świecie obchodzimy Dzień Dziecka od ponad 70 lat. 1 czerwca, podobnie jak polskie, świętują również dzieci czeskie, słowackie i ukraińskie. Warto pamiętać, że w Argentynie święto dzieci obchodzi się w drugą niedzielę sierpnia, a w Australii w czwartą środę października. Zawsze możemy się poczuć dzieckiem, które nie uznaje granic i świętuje swój dzień kilka razy do roku. Najczęściej Dzień Dziecka jednak spędzamy ze swoimi rodzicami. W zoo, parku, na placu zabaw. Iście po królewsku świętują we Włoszech, bo tam dzieci dostają od rodziców papierowe korony, no i dorośli spełniają zachcianki dzieciaków. W Turcji z okazji swojego święta dzieci puszczają latawce. Jak my spędzimy ten dzień, to zależy tylko od nas. Dorośli na pewno będą grzeczni, obiecuję. Dzień Dziecka to też dobry czas, by przypomnieć, że każdy, nawet najmniejszy człowiek na świecie, ma swoje prawa. A jakie i co warto o nich wiedzieć? Posłuchajcie.
Tych praw jest bardzo dużo. Te najważniejsze to prawo do życia i rozwoju, prawo do życia w rodzinie, prawo do wypowiedzi, prawo do swobody myśli i wyznania, prawo do prywatności. Każdy mały człowiek, tylko dlatego, że jest dzieckiem, w jakiś sposób nie powinny to prawo być nieprzestrzegane. Oczywiście prawo do nauki, bo w dzisiejszym świecie takie życie bez wykształcenia praktycznie nie istnieje. I oczywiście prawo do życia bez przemocy, bo jeśli nawet żyjemy, a ktoś robi nam coś na złość i usłyszy się o wielu takich wypadkach, to tak naprawdę to życie nie ma sensu, więc uważam, że to takie trzy prawa, które są najważniejsze. Oczywiście nie można mówić też, że prawa jakieś są ważniejsze, a któreś mniej ważne, ponieważ one wszystkie są tak samo ważne. Według uczniów najmniej przestrzeganym prawem u nas w szkole, ale też w innych szkołach, tak w innych miejscach, najmniej przestrzeganym prawem jest właśnie prawo do wypowiedzi, a najbardziej jest przestrzegane prawo do życia. Jeśli nie znamy swoich praw, to naprawdę nie wiemy, co nam wolno, a czego nam nie wolno i nie wiemy, jak się odnaleźć w tym świecie. A jeśli znamy te prawa, to mamy taki punkt podparcia. Nie ma dzieci, są ludzie.
Mamy nie tylko prawa, ale też dobrze przypominać sobie od czasu do czasu o dobrych nawykach. Na ich naukę nigdy nie jest za wcześnie. I nie ma co się obrażać, kiedy rodzice albo nauczyciele już od małego próbują nam wpajać, jak dbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Co na ten temat mają do powiedzenia białostockie przedszkolaki? Jak się okazuje, chociaż z praktyką bywa różnie, to dokładnie wiedzą, jak należy postępować.
Myć czasu zęby, nie jeść codziennie cukierków.
Żeby jeść czosnek na przeziębienie, pomidory i inne warzywa i owoce.
A lubicie słodycze?
Tak. A lubię. Ja też.
Ja nie lubię, bo one coś niszczą zęby. Bo też mogą jakąś próchnicę zrobić. Jak zrobię, to potem mocno boli ząb. Będzie bardzo bieda.
Mam lęty, żeby mieć bludów i baterii. To nie są fajne rzeczy.
A dlaczego to jest ważne, żeby te ręce myć?
Dlatego, żeby na ręce nie dostały się zarazki i bakterie.
Dlatego, żeby być zdrowym.
Uczymy od małego zdrowych nawyków.
Dyrektor Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Grażyna Citko.
Szczotkowania zębów, zdrowego stylu odżywiania, mycia rąk, czyli takie podstawowe rzeczy. Ale od małego jak szczepimy, to później będzie to gdzieś procentowało.
Dziecko zdrowe to dziecko szczęśliwe.
Lekarz-stomatolog Agnieszka Nikołaj-Kopańko.
Kajamy od najmłodszego. O myciu zębów musimy mówić cały czas. Mimo, że profilaktyka jest teraz na dużym poziomie, to 90% dzieci choruje na próchnicę i dlatego tak ważne jest, żeby dzieci myły zęby, żeby zdrowo się odżywiały, dlatego cały czas to powtarzamy. Dieta w życiu człowieka jest bardzo ważna i właśnie powinniśmy wpajać dzieciom, co jest najważniejsze. Nie tylko słodycze, które szkodzą, ale jak białko, jak węglowodany, jak cukry, jak to wszystko wpływa na nasze zdrowie, które później musi nam służyć całe życie. Musimy to przedstawić w sposób jakiś taki wesoły, kolorowy, żeby dzieci zachęcić przez fajne, kolorowe kanapki, sałatki, przez kolorowe napoje, że to, co jest kolorowe, jest smaczne.
Namawiamy, przypominamy, uświadamiamy, żeby codziennie jadły owoce, warzywa.
Farmaceutka i nauczycielka Elżbieta Tomaszuk.
Żeby chętnie zjadały surówki, które są serwowane do posiłków. Większość dzieci wie, co to są witaminy, zna dużo witamin. Mówią, że chętnie jedzą owoce i warzywa, a tym, które nie bardzo chcą je jeść, przypominamy, żeby to robiły.
Żeby być zdrowym, to musimy się ruszać. Ruch jest ważnym dla rozwoju naszego, przeciwdziała otyłości. Teraz mamy takie życie, że większość dzieci spędza czas przed komputerem, przed internetem, a my zachęcamy, że ruch to zdrowie, dlatego jest ważne, żeby ćwiczyły, bawiły się, przez zabawę przede wszystkim.
Dużo rzeczy robimy, bardzo. Na przykład wychodzimy na podwórko, bawimy się na drabinkach, na kościawce, wszędzie ogólnie.
Od nas zależy, żeby ich nauczyć tych prawidłowych zachowań i od nas też zależy, żeby im pokazać, że można inaczej, że nie tylko tablet, komórka, telewizor. Zamiast telewizora proponuję spacer. A dokąd, to podpowiemy już za chwilę wspólnie z Katarzyną Malinowską, autorką przewodnika Białystok bliżej Ciebie.
Bajkowe tropy.
Spacerujemy po Białymstoku, szukamy pomysłów na odkrywanie miasta tropem drewnianej architektury. To kolejny spacer, tym razem nieco dłuższy. Gdzie się spotykamy na początek? Ile czasu zarezerwować?
Pierwszym punktem na mapie ulica Świętojańska 17, czyli siedziba Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego. Jest to piękna drewniana willa pochodząca z przełomu XIX i XX wieku, w której niegdyś mieszkał rosyjski generał Mikołaj Baron von Driesen. No i oczywiście, jak się na pewno domyślacie, willa miała bardzo wielu właścicieli. No a dzisiaj można tam podziwiać pracę białostockiego, znakomitego rzeźbiarza Alfonsa Karnego. Jeżeli wejdziemy do środka, będziemy mieli okazję podziwiać detale architektoniczne, niektóre z czasów dawnych, między innymi oryginalne tapety, piece kaflowe, zdobione sufity o bardzo, bardzo żywej kolorystyce. No i mamy również ścienne malowidła, które rzeczywiście przyciągają wzrok zwiedzających.
Jesteśmy w Muzeum Rzeźby, a całą trasę danego spaceru możemy prześledzić na początku rozdziału, bo przypominam, że nasze szlaki, którymi wędrujemy, opisane zostały w wydanym książkowo przewodniku Białystok bliżej Ciebie. No i tutaj mamy mapkę, którą wędrujemy i możemy sobie na bieżąco śledzić miejsca, w których jesteśmy. Jeśli na początek była ulica Świętojańska, to stamtąd tropem drewnianej zabudowy musimy przespacerować się na Bojary.
Proponuję troszkę szybszy środek transportu, jakim są chociażby rowery. No i wyobraźmy sobie teraz, że trafiamy na Bojary, rozglądamy się po brukowych uliczkach. No i naszym oczom ukazują się drewniane domy, bardzo często z przełomu XIX i XX wieku, gdzie niegdzie widzimy puste posesje, ponieważ część drewnianej architektury niestety już odeszła w zapomnienie. Ale jeżeli oczami wyobraźni zobaczymy te domy, które stały na tych pustych posesjach, na pewno wyobrazimy sobie również urokliwe ogrody, które te domostwa otaczały. I bardzo często o bojarach mówiło się, że jest to taki jakby ogród w centrum miasta, ponieważ rzeczywiście była tam drewniana zabudowa, ale bardzo dużą część zajmowały właśnie ogrody. Było to takie zielone miejsce Białegostoku.
Zielony punkt na mapie. Bojary to też ulica Wiktorii.
Tak, mamy oczywiście ulicę Wiktorii, na której mieści się jeden z oddziałów Galerii Slędzińskiej, który jest poświęcony fotografii. Ten oddział jest w drewnianym, odnowionym domu, który rzeczywiście jest bardzo urokliwy i bardzo piękny. Przypomnijmy, adres to jest ulica Wiktorii 5. Dom najprawdopodobniej pochodzi z 1911 roku. No i rzeczywiście swoim wyglądem wyróżnia się na tle domostw, które jeszcze na Wiktorii się zachowały. No i cóż, kawałek dalej, pod numerem 9, mieszkał bardzo znany białostocki malarz Czesław Sadowski, którego prace między innymi można podziwiać w zbiorach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Więc rzeczywiście ta ulica Wiktorii jest takim miejscem dosyć ciekawym, z pewną historią. Warto też przypomnieć, że na Wiktorii 6:1 bywał sam marszałek Józef Piłsudski. Miejska legenda mówi o tym, że nawet z domu przy Wiktorii 6:1 miał podkop prowadzący na ulicę Koszykową. No i oczywiście warto wspomnieć, że cały czas mówimy o architekturze z przełomu XIX i XX wieku, więc jak sami się na pewno domyślacie, jest to architektura bardzo wiekowa.
Nie ma już tego budynku przy Wiktorii 6:1, ale można mniej więcej zorientować się, gdzie stał i wyobrazić sobie, jak wyglądał. Natomiast kolejnym wartym odwiedzenia miejscem jest Słonimska.
Dwie dosyć okazałe wille. Pierwsza należąca do rodziny Wolterów, mieszcząca się pod numerem 31. No i nieopodal mamy drewniany dworek szlachecki pod numerem 33, także rzeczywiście ta ulica Słonimska przynależy do bojar i do tej drewnianej, nieco zapomnianej architektury.
Przypominam, że na początku każdego papierowego rozdziału mamy mapkę, a papierowa książka, papierowy przewodnik już za chwilę do wygrania w bajkowych tropach.
Tak, dokładnie, zapraszamy.
bajkowy@radiobiałystok.pl. Kto chce zdobyć książkowy przewodnik, niech napisze, jak nazywała się, jak nazywa się wciąż ta kiedyś najbardziej drewniana dzielnica Białegostoku. Przypominam, jak komuś nie uda się wygrać, nic straconego, mamy wersję online pod adresem kierunek-sztuka.pl.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
To wiosną, bardziej od miasta, tęskni za lasem. Temu proponujemy Białowieski Park Narodowy, gdzie możemy spotkać nie tylko największe ssaki Europy, czyli żubry, ale też drapieżniki, wilki i rysie. Dobrze wie o tym dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego Michał Krzysiak.
Jeżeli chodzi o rysia, są to zwierzęta, które żyją samotnie i troszkę trudno je zobaczyć, bo są nieśmiałe, ciche i skryte. Troszkę tak jak nasze koty domowe, które czasami jak mają ochotę się przed nami schować, to na pewno ich nie znajdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o wilki, są to zwierzęta socjalne, żyjące w stadzie. Tutaj jest grupa rodzinna najczęściej, gdzie stadu przewodzi samiec i samica, o których mówimy Basior i Wadera. W stadzie mogą się znajdować też córki, ewentualnie młode wilki, no, które po osiągnięciu pewnej dojrzałości muszą opuścić tą grupę. Aczkolwiek nie taki wilk straszny, jak go malują, ponieważ wilk tak naprawdę stroni od człowieka i musi dojść do bardzo nietypowej sytuacji, żeby po pierwsze wilk stanowił zagrożenie dla tego człowieka, a po drugie, żeby w ogóle wchodził temu człowiekowi w drogę. Gorzej może być, jeżeli człowiek idzie na przykład ze swoim pieskiem na spacerze, bo piesek jako dawny potomek tych wilków jest odczytywany jako konkurencja do pokarmu, do miejsca, w którym żyje. Wtedy może powodować to, że te wilki będą w jakiś sposób niezadowolone. Dlatego jeżeli chodzimy do lasu i mamy podejrzenia, że w tym lesie żyją wilki, a w sumie w Polsce w tym momencie chyba wszędzie już są te wilki, no należy jednak pilnować tego swojego czworonoga, też mieć w zanadrzu smycz, ewentualnie inne możliwości, żeby on po prostu też nie uciekł w kierunku tych wilków. Ale wracając do samych drapieżników, są to o tyle ciekawe zwierzęta, że ich obecność, a zwłaszcza rysia, świadczy o tym, że tereny są naprawdę przyrodniczo cenne, przyrodniczo zaawansowane. Ryś nie lubi zbytnio kontaktu z naszym gatunkiem jako człowiekiem, więc unika raczej siedzib ludzkich i nie chce się w ich okolicach pojawiać, dlatego miejsce, w którym tego rysia możemy spotkać, to jest zwarty kompleks leśny. No, jest takim bez wątpienia kompleksem Puszcza Białowieska. Żeby był ryś, to muszą być też inne warunki spełnione, takie jak stare drzewa, wywroty, wykroty, w których on się będzie mógł chować, wspinać, skryć. Nam się kołoty kojarzą głównie z dobrymi sprinterami, no bo naoglądaliśmy się lampartów i gepardów biegających po sawannach Afryki, natomiast nasz rodzimy gatunek, ryś, jest zwierzęciem, które jest świetnym skoczkiem. Jest to najbardziej wykwintny myśliwy, jeżeli chodzi o drapieżnictwo, bo on jest bardzo cierpliwy, bardzo cichy i bardzo skuteczny. Wilki polują grupą, ścigają swoje ofiary, napędzają w pewne miejsca, żeby upolować, natomiast ryś robi to bardzo precyzyjnie, bardzo cicho i jest wręcz fenomenalny w tym, jak bardzo blisko potrafi się podkraść do swojej ofiary. Krążą też filmy takie po internecie, jak na przykład podchodząc do saren, on potrafi je dotknąć, a one go nie słyszą w tym czasie. Jego oczy. Kto patrzył w oczy rysia, ta głębia, ta barwa, ta nuta dzikości, zresztą u wilka jest też ta nuta dzikości, to nie są te same oczy, które znamy od naszych zwierząt gospodarskich, a raczej towarzyszących. Gdzie nam patrzą w oczy, tutaj scena ze Shreka, kot w butach, pamiętają państwo, jak patrzył w te oczy, prosząc o coś,
takim maślanym wzrokiem.
Takim maślanym wzrokiem. Tego nie zobaczymy u zwierząt dzikich. One są niezależne, mają tą nutkę dzikości i tak naprawdę, jeżeli spotkalibyśmy się kiedyś w terenie oko oko z drapieżnikiem, to raczej nie starajmy się patrzeć w jego oczy, bo on może to odczytać jako
prowokację,
próba nawiązania jakiejś walki. Szanujmy te zwierzęta i pozwólmy, żeby każdy poszedł w swoją stronę. Zwierzęta drapieżne, one lubią polować nocą, bladym świtem albo właśnie tuż po zmierzchu, z tego względu, że one wykorzystują swój świetny wzrok. Jeżeli ktoś widział kiedyś psa i kota w blasku reflektorów, wie, że te oczy odbijają światło. A to dlatego, że tam jest taka specjalna błonka lśniąca, nazywa to się tapetum lucidum, tak ładnie po łacinie, po to, żeby skupić więcej tego światła w gałce ocznej i taki ryś czy wilk, mimo tego, że on nie widzi tak barwnie jak my ludzie, ale za to widzi o wiele lepiej w półmroku i w szarówce, bo jego oko jest czułe właśnie na takie światło i na ruch. No jak wiemy, pozostałe zwierzęta też gorzej wtedy widzą, więc drapieżniki wykorzystują ten okres, żeby właśnie zapolować. Jeżeli chodzi natomiast o inne aspekty, to tak jak pani redaktor powiedziała, drapieżniki spożywają pokarm, który zawiera w sobie dużo energii, tłuszczu, białka. No i taki dziki ryś czy dziki wilk, ale też i nasze domowe koty często potrafią kilkanaście godzin na dobę spać, tak? Ponieważ najadł się, zdobył to, co miał do zdobycia, odbył patrol i może odpoczywać. Właśnie to też jest istotne w biologii i życiu takich zwierząt drapieżnych na wolności, że one nie codziennie jedzą. To nie tak jak żubr czy jeleń, że wyszedł i ta trawa była i czekała na niego. On musi najpierw znaleźć tą ofiarę, musi ocenić możliwości, czy jest w stanie upolować. A polowanie nie zawsze się też udaje, więc czasami bywa i kilka dni bez jedzenia. No i żeby w tym czasie nie marnować tej energii, to też lepiej sobie poleżeć i pospać. Zwierzęta wolnożyjące, te drapieżne, one są przystosowane do tego, że nie muszą jeść codziennie, prawda? Dzikie życie w naturze, ono jest może i ciekawsze, ale i też wymaga większego zaangażowania i jest bardziej niebezpieczne.
Rysie w puszczy czy w rejonie okołobuszczańskim są policzalne?
Tropiąc pewne ślady, zakładając fotopułapki, przy takiej niedużej populacji, bo to są zwierzęta żyjące pojedynczo, myślę, że możemy śmiało oszacować i powiedzieć, że tych rysi ciągle w tym rejonie żyje około 20.
A wilki?
W rejonie Puszczy Białowieskiej żyją 3 watahy. One mogą mieć też różną liczebność, bo w zależności od tego, jaka jest kondycja grupy, czy są jeszcze młode zwierzęta, potomstwo w stadzie, tak możemy oceniać i szacować. No ale powiedzmy sobie, że tych wilków żyje około 40.
Wilki to też jest taki gatunek, przynajmniej w opisie, w tym jak o nich mówimy, przypominający rodzinę ludzką. Jest mama, tata, jest gromadka dzieciaków dookoła. Czy są jakieś zbieżności?
Cały świat naszych ssaków, tu gdzie są grupy rodzinne i gdzie rodzice wspólnie wychowują potomstwo, przypomina nas ludzi. Wilki po prostu w ewolucji wybrały życie w stadzie i opiekę nad potomstwem i życie w grupie.
Co im daje ta siła stada?
To, że im łatwiej jest upolować pokarm, to, że mogą się bronić przed innymi zwierzętami, chociażby w zimne dni mogą się do siebie przytulić i razem spać, ale płacą za to jedną cenę – konkurencji. Bo w tym stadzie zawsze ktoś musi rządzić, a ktoś musi być najniżej w hierarchii. Rysie tego nie mają, bo sobie same sterem okrętym i żeglarzem, ale to tak jak u nas ludzi. Jedni wolą żyć w grupie i podporządkować się regułom tej grupy. Ale znamy też indywidualistów, którzy lubią chodzić własnymi ścieżkami. I to właśnie jest najpiękniejsze. Wszyscy są inni, ale to wcale nie znaczy, że gorsi.
A już za chwilę w bajkowych tropach udomowiony ryś, czyli kot kameleon, w naszym cyklu do słuchania, do czytania.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Czas na lekturę kota kameleona Joanny Wachowiak. Wszystko zaczyna się od ślimaków.
Ślimaki wcale nie były ślimakami, tylko zawijanymi drożdżowymi bułeczkami. Pachniało od nich w całej kuchni. Na jednym talerzu leżały te, które były nadziewane konfiturami, na drugim te z pikantnym farszem. Natalia jednak nie miała apetytu. Siedziała z nogami podciągniętymi na krześle, obejmując je rękami i wpatrywała się w okno. W myślach z całych sił odpędzała chmury. Głupie chmury, idźcie sobie, idźcie. Nic to nie dało. Po chwili rozpadało się na dobre. Krople deszczu zaczęły dzwonić o szybę i spływać po niej długimi strugami. Tak, to mi wygląda na porządny jesienny deszcz. Babcia podniosła wzrok znad grubej książki z pożółkłymi i poplamionymi stronami i sponad okularów upatrzyła na okno. Taki, co nie przestanie padać zbyt szybko, a miało się rozpadać dopiero pod wieczór. Natalia oderwała wzrok od okna i oparła brodę na kolanach. W takim razie ta chmura nie zna się na zegarku, a tak chciałam pojechać do stadniny. Niepotrzebnie się cieszyłam. Poczuła, że zbiera się jej na płacz. Wstała od stołu i powlokła się do zielonego fotela stojącego przed kominkiem. Zwinęła się na nim w kłębek, a głowę położyła na wytartym podłokietniku. Fotel jest taki milutki w dotyku. Całkiem jak mój tygrysek, pomyślała gładząc materiał. A tygrysek przydałby mi się teraz bardzo. Natalko, Babcia przysiadła na brzegu fotela. A może poukładałybyśmy zdjęcia w albumach? Sama dawno ich nie oglądałam. No co ty na to? Babcia pochyliła się i z uśmiechem zajrzała wnuczce w twarz. Pójdziemy po zdjęcia, ty je posegregujesz, a ja w tym czasie przygotuję obiad. Na taki dzień to dobre będą... Już wiem, knedle ze śliwkami. Wróciły więc na strych. Nie było na nim tak kolorowo i radośnie jak rano. Krople deszczu bębniły o dach. Natalia podeszła do okienka i spojrzała w niebo. Gruba warstwa ciemnych chmur odebrała jej ostatnią nadzieję. Gdzieś w dole rozległ się dźwięk telefonu. No, to może być coś ważnego. Odbiorę i zaraz do ciebie przyjdę, dobrze? Natalia kiwnęła głową. Została sama. Tak sądziła, ale gdy rozejrzała się po strychu, dostrzegła kota leżącego na starej walizce. Wyglądał, jakby spał. Jednak gdy tylko ucichły kroki schodzącej na dół babci, natychmiast otworzył oczy. Podniósł się, wolno wyprężył grzbiet, wyciągnął przed siebie łapki, jakby je rozciągał, a potem zeskoczył z walizki, podszedł do Natalii i wolniutko otarł się o jej nogi. Zdziwiła się, czyżby nareszcie się do niej przekonał? Nachyliła się, żeby go pogłaskać, ale nie zdążyła. Umknął jej spod ręki z cichym miałknięciem. A wtedy Natalia, wciąż jeszcze pochylona, kątem oka dostrzegła jakiś kolorowy przedmiot leżący na podłodze. Ach, kawałek lampy ze szkiełek. Podniosła go i obejrzała ze wszystkich stron. To musiała być naprawdę ładna lampa. Magiczna. Przypomniało jej się, że tak nazywała ją mama. Miau. Odezwał się blekot, przerywając jej rozmyślania. Siedział na skrzyni przy oknie i wpatrywał się w widok za szybą. Koniuszek jego ogona kołysał się leciutko raz w prawo, raz w lewo. Ciekawe, na co się tak gapi, pomyślała Natalia. Podeszła do okna i obrzuciła wzrokiem okolice, ale nie zauważyła niczego interesującego. Na dodatek widok był nieco rozmazany, wszystko przez ulewny deszcz. Wzruszyła ramionami i już miała odejść, gdy nagle przyszło jej coś do głowy. Podniosła do oczu szklany kawałek i spojrzała przez czerwone szkiełko. Wszystko przed oczami zrobiło się czerwone i wyglądało inaczej. Inaczej? Zaraz. Natalia zamrugała i wpatrzyła się w widok za oknem dokładniej. Niesamowite. Tam, gdzie powinny stać całkiem zwyczajne domy, były teraz wulkany. Potężne góry groźnie buchające dymem, a z jednej z nich wyciekała lawa. To z lewej strony, a przed sobą, na miejscu domu z czerwonym dachem, miała ogromny, gigantyczny muchomor. A tuż obok niego, tam gdzie powinny stać wierzby, tam wyrastały czerwone lizaki. Natalia odsunęła szkiełko od oka i zerknęła przez okno. Pola, droga, domy, las. Wszystko wyglądało zwyczajnie. Jeszcze raz spojrzała przez szkiełko. Znów ten fantastyczny widok. Wulkany, grzyb. Lizaki, a tam po prawej wielka kostka do gry i obok niej ogromne pionki. Aha, to musi być kraina olbrzymów, dlatego wszystko jest gigantyczne. Olbrzymów, które mają dzieci, stąd kostka, pionki i lizaki, a na dodatek nakręcany samochodzik. Czerwony i ogromny, jak wszystko w tej krainie, trzęsąc się i podskakując, wjechał na drogę. Ale kto go nakręcił i puścił? Gdzie są te olbrzymy? Pewnie za drzewami. Kołyszą się w oddali, więc pewnie giganci się zbliżają, rozgarniając drzewa na boki jak trawę. Zaraz je rozchylą, zaraz się pokażą. Ale kot! Na drodze kot! Różowy kocie, chowaj się, uciekaj! Uff, nakręcany samochód w ostatniej chwili się zatrzymał. Natalia! Usłyszała nagle. Obejrzała się i dostrzegła stojącą przy drzwiach babcię. Natalko, wołam cię i wołam. No, ależ tu chłodno. Jeszcze się dziecko przeziębisz. Chodź na dół, Natalko, do kuchni, ogrzej się. Ale mnie wcale nie jest zimno. Ja chciałam jeszcze... Ja muszę... Natalia zrobiła ręką ruch w stronę okna. Później, kochanie, później. Teraz chodź proszę na dół. Babcia odwróciła się i wyszła. Nasi goście już idą. Dotarło do Natalii ze schodów i zrozumiała, że już nic nie wskóra. Odłożyła szkiełko i ruszyła w stronę drzwi, gdy usłyszała miałknięcie. Kocisko wciąż siedziało wpatrzone w widok za oknem. Natalii nagle przyszła do głowy pewna myśl. Mleko, a ty to widzisz? Spytała z nadzieją. Wulkany, muchomora, lizaki, to wszystko?
Miau.
Koniuszek kociego ogona znów lekko się poruszył.
Czytała Dominika Kluźniak. To już wszystko w bajkowych tropach. Dziś do usłyszenia.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.